dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj mam dwie znakomite książki, pełne różnych ciekawych informacji. My mówimy o takich książkach popularno-naukowe. No tak, może was to trochę odstraszy, ale z drugiej strony pewnie bardzo często pytacie się rodziców albo starszych w waszym otoczeniu ludzi, a dlaczego, a jak to się stało, a kto to zrobił, a kto to wynalazł, a co było w dawniej? Na takie pytania odpowiedzi znajdujecie właśnie w książkach edukacyjnych, popularno-naukowych. My też mówimy czasem o nich non-fiction, czyli zero fikcji, zero zmyślenia, tylko fakty. Może nie wszyscy takie książki lubią, ale dziś właśnie czytelników takiej literatury proszę o uwagę. Zarówno dzieci, jak i dorosłych, bo myślę, że dorośli z tych książek też mogą zaczerpnąć sporą dawkę wiedzy. Zaczniemy od mądrej książki roku 2022. Taki tytuł dostała książka Łucji Malec-Kornajew i na dodatek to jest podwójny tytuł. Co to za książka? Już za chwilę się dowiecie. A Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Łucja Malec-Kornajew to jest autorka znana dzieciom w Krakowie szczególnie jako detektywka Fiszka. Oprowadza dzieci po różnych tajemniczych zakątkach Krakowa. Opowiada różne historie, zarówno z historii miasta, jak i z tego, co dzieje się teraz. A do tego wszystkiego pisze książki. Jedna z tych książek nosi tytuł Złoty pociąg i inne największe zagadki historii sztuki w Polsce. Ta książka wyszła w ubiegłym roku w wydawnictwie Znak Emotikon, a teraz, dosłownie kilka dni temu, autorka odebrała nagrodę w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński na mądrą książkę roku. I wiecie co? Ona dostała dwie statuetki, dwa tytuły mądrej książki roku, bo pierwsza z tych nagród została przyznana przez czytelników w takim plebiscycie dla czytelników, a druga przez jury jako najmądrzejsza książka dla dzieci wydana w 2022 roku. To ja teraz zapraszam was do posłuchania rozmowy z autorką. Łucja Malec-Kornajew opowie o swojej książce, w której nie tylko jest mowa o złotym pociągu, ale też o różnych innych tajemnicach z historii sztuki.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
To jest taka książka, która ma dzieciom przybliżyć tematy, o których jak dorośli czytają, to im się robią czerwone policzki i po prostu chcieliby też wszystko wiedzieć, bo to są niezwykle tajemnicze historie. To słowo tajemnica jest tutaj najważniejsze, prawda?
Tak, tajemnica, przygoda, te dwa słowa, ja bym powiedziała. Faktycznie dzieci uwielbiają być detektywami. Ja od kilku lat prowadzę dziecięce biuro detektywistyczne Pani Fiszki w Krakowie. Mamy już około kilku tysięcy członków aktywnych, bardzo aktywnych. I przeżywamy mnóstwo wspólnych przygód. Ostatnio może troszeczkę mniej tych przygód przeżywaliśmy, bo była pandemia i różne inne rzeczy się działy. Natomiast od wielu lat, jak już powiedziałam, wspólnie z dziećmi, z małymi krakowskimi detektywami odkrywamy tajemnice tego miasta.
Ale w tej książce są takie tajemnice i zagadki z całego kraju. I to jest bardzo dobry moment, żeby za taką książkę się zabrać, no bo przecież wakacje, podróżujemy, odwiedzamy różne miejsca. Może wam się zdarzy, że właśnie na trasie będzie jakieś miasto albo małe miasteczko, które w tej książce jest opisywane. Od razu jest na początku mapa, legenda, wiadomo o co chodzi. Ja tylko tutaj wymienię kilka miast. Na pewno jest Warszawa i na pewno jest Kraków, ale na Na przykład jest maleńki Mników, bardzo niedaleko Krakowa, albo jest no, dosyć daleko od nas Wałbrzych, Środa Śląska. Na Dolnym Śląsku jest bardzo dużo tajemnic i bardzo dużo zagadek i między innymi ten tytułowy Złoty Pociąg z tamtym regionem jest związany. Ja pamiętam, to było kilka lat temu, prawda, jak wszyscy w Polsce dyskutowali o Złotym Pociągu, a może pani dzieciom powiedzieć, o co z tym Złotym Pociągiem chodziło, bo trochę się to wyciszyło i zdaje się, że tego Złotego Pociągu to my nigdy nie znajdziemy.
No, tego nie wiemy. Ja mam nadzieję, że ten Złoty Pociąg zostanie odnaleziony i bardzo wierzę w to, naprawdę w to bardzo wierzę, że ktoś z małych detektywów, ktoś z was, po przeczytaniu na przykład tej książki, włączy sobie taką czerwoną lampeczkę w głowie i uwierzy w to, że to on właśnie lub ona właśnie odnajdzie ten pociąg. Jak przeczytacie sobie rozdział poświęcony właśnie poszukiwaniom Złotego Pociągu, to zobaczycie, jak strasznie się męczyłam poszukując tego pociągu i jak bardzo w was wierzę. Ja nawet daję tutaj takie wskazówki, gdzie ten Złoty Pociąg być może jest ukryty, bo to jest nie jedno miejsce, nie tylko Wałbrzych. Nie wszystkie też te miejsca są tutaj wymienione w tej książce, bo ich jest naprawdę sporo. Także warto na pewno wyruszyć w podróż, tak jak pani powiedziała, na przykład w wakacje, ale niekoniecznie. Warto się posiłkować mapą, którą tutaj w książce mamy.
I a dlaczego ten pociąg się nazywa Złoty Pociąg? On wiózł rzeczywiście złoto i kiedy to było?
On wiózł nie tylko złoto, on wiózł mnóstwo skarbów. Tak naprawdę do końca nie wiemy, co w nim jest ukryte. Wiemy, że prawdopodobnie na to wskazywałyby zeznania osoby, która była dobrze poinformowana ponoć w kwestii Złotego Pociągu, takiego bardzo znanego poszukiwacza skarbów, poszukiwacza Złotego Pociągu. Wiemy, jak prawdopodobnie ten pociąg wyglądał i to jest też opisane w tej książce. Natomiast co dokładnie w tym pociągu było, tego nikt do końca nie wie. Prawdopodobnie było tam złoto, bardzo dużo złota. Prawdopodobnie były tam diamenty. Prawdopodobnie były tam skarby pozbierane z Wrocławia i okolic, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione. Tak?
Niemcy chcieli ukryć te skarby.
Niemcy chcieli
je
ukryć. Niemcy chcieli je ukryć, chcieli no, uratować de facto, tak? Bo nie wiadomo było, co się może stać w czasie zawieruchy wojennej. Chcieli je ukryć. No i być może rzeczywiście je ukryli. Tego nie wiemy gdzie.
Ukryli bardzo dobrze, skoro do dzisiaj tego Złotego Pociągu nie można odnaleźć.
Ale jeśli mogę wtrącić, ale zachowały się pewne ślady, zachowały się pewne tropy i Fiszka, detektywka tutaj idzie jednym z tropów, ja nie chcę też zdradzić jakim, ale bardzo ciekawym. Natomiast to jest nie jedyny. Więc warto na pewno tropić i warto szukać, bo kto wie, gdzie ten pociąg jest schowany.
Są tutaj takie historie, jak właśnie ta historia Złotego Pociągu, o których słyszeli prawie wszyscy dorośli, ale są też takie, o których ja czytałam pierwszy raz i bardzo, bardzo mnie to zainspirowało. No na przykład taka historia, którą pani zatytułowała Lista Grundmana. To ja w ogóle nie wiedziałam, nie znałam tej historii, a jest znowu bardzo tajemnicza, bardzo wakacyjna i myślę, że też inspirująca dla takich młodych czytelników.
Tak, akcja tej historii dzieje się również na Dolnym Śląsku i ja w ogóle mam wrażenie, że ten Dolny Śląsk jest naszpikowany tajemnicami i tam co chwilę gdzieś można trafić na jakiś skarb, więc słuchajcie, jedźcie na Dolny Śląsk, koniecznie.
Podobno tam jest najwięcej poszukiwaczy skarbów właśnie.
Dokładnie tak, więc możecie do nich dołączyć, dlaczego nie. Lista Grundmana to jest rozdział o takim panu, który się nazywał Günther Grundmann i był, tak jak mówi Fiszka, wielkim ważniakiem, bo pracował jako dolnośląski konserwator zabytków, czyli miał pilnować tych zabytków zgromadzonych na Dolnym Śląsku, również podczas wojny, podczas II wojny światowej. No i on je pochował. Ale pochował je tak skutecznie, że nikt nie wie gdzie. I on sam twierdził, że nie pamięta. Więc no, albo doznał nagłej jakiejś amnezji, albo kłamał. W każdym razie część z tych skarbów została odnaleziona przez bardzo sprytnego polskiego poszukiwacza skarbów, takiego historyka sztuki, o którym w tej książce również jest mowa. Natomiast no, poszukiwacze skarbów, specjaliści, historycy sztuki, dziennikarze są praktycznie pewni, że nie wszystkie te skarby zostały odnalezione, że jeszcze około kilometra skarbów, tak właśnie, około kilometra skarbów, ja wam zaraz powiem dlaczego kilometra, jeszcze około kilometra skarbów ponoć gdzieś jest do odkrycia na Dolnym Śląsku. Także tylko ruszać i znajdować. Dlaczego kilometra? Dlatego, że Günter Grundmann razem ze swoimi współpracownikami, kiedy wywoził te skarby i ukrywał je w różnych dziwnych skrytkach, to tych skarbów było tak bardzo dużo, że on ich nie liczył na sztuki, tylko upychał w wozach transportowych, w wozach meblowych, no i liczył jakby ile długości tego wozu meblowego te skarby zajęły. No i pewna sprytna dziennikarka policzyła, że jeszcze około kilometr skarbów jest nieodnaleziony z tych ukrytych przez Grundmana. Także słuchajcie, no, ruszajcie i szukajcie.
Bardzo mi się podoba, że ta operacja została też nazwana strategią wiewiórki, bo jak drodzy słuchacze alfabetu doskonale wiecie, wiewiórka się dokładnie tak zachowuje, że chowa swoje orzechy na wszelki wypadek, żeby je mieć na zimę, a potem ich nigdzie nie może znaleźć. I dokładnie tak Grundmann właśnie zrobił ze swoimi skarbami.
Ja myślę, że Fiszka bardzo dobrze tego Grundmana w pewnym sensie rozumie, bo ona też ma mnóstwo problemów z pamięcią i ona cały czas zapomina naprawdę o różnych dziwnych, takich nawet prozaicznych sprawach, więc no, pomóżcie jej, bo ona się gubi, biedaczka sama.
To była Łucja Malec-Kornajew, autorka książki zatytułowanej Złoty pociąg i inne największe zagadki historii sztuki w Polsce. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Emoticon i mam jeden egzemplarz dzisiaj dla słuchaczy alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Złoty pociąg. Mówiłam, że dzisiaj będzie dużo faktów i dużo historii i dużo ciekawostek i dużo, bardzo, bardzo dużo wiedzy. To teraz będzie kolejny gość, tym razem przez telefon, ale też wam się zaraz wytłumaczy, dlaczego to jest taka rozmowa na odległość. Uwielbiany przez dzieci, autor bardzo wielu książek, takich właśnie pomagających zrozumieć trudne tematy, Wojciech Mikołuszko i jego najnowsza książka będzie o medycynie. To już za chwilę, zapraszam do alfabetu. Dzisiaj w alfabecie będą bardzo poważne tematy, tematy medyczne, a to dzięki naszemu gościowi. Wojciech Mikołuszko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słyszymy się na odległość, ale słyszymy się bardzo dobrze i będziemy dzisiaj rozmawiać o pana najnowszej książce, która nosi tytuł Z tatą w świat medycyny. Jest pan doskonale znany młodym czytelnikom z całej takiej serii książek, w których porusza pan różne trudne problemy i przekłada je na łatwiejszy język. I to zwykle są książki o przyrodzie, o tym, co nas otacza. Bardzo ważną rolę w tych książkach też zawsze odgrywają pana dzieci. A tu tłumaczy się pan od razu na początku, po pierwsze, że dzieci już nie są dziećmi, tylko są już dorosłymi ludźmi i dlatego trudno ich skłonić do takiej współpracy, jaka była przy tamtych książkach. Ja tylko przypomnę, że to były takie książki, w których właśnie pan jako tata ze swoimi dziećmi krążył po przyrodzie i odpowiadał na ich pytania. Tato, a dlaczego? To taka fantastyczna książka. Uwielbiam ją po prostu, bo mogłam dzięki niej odpowiedzieć również na wiele pytań. Albo na przykład był taki tom z tatą na dinozaury, albo z tatą w przyrodę. No i teraz bardzo szczerze i otwarcie od razu we wstępie pisze pan, dlaczego pan nie może już ruszyć razem, nie tylko że ze swoimi dziećmi, ale w ogóle w przyrodę, tak, i odkrywać tego fascynującego świata. A ten tom poświęcony jest medycynie, dlatego że to medycyna pochłania pana przez ostatnie lata z bardzo, bardzo trudnego dla pana powodu. Czy może tak, pan tak, też tak, naszym słuchaczom to powiedzieć?
Tak, tak. No mówię to wprost z dwóch powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że chciałem szczerze przyznać, dlaczego te moje zainteresowania trochę skręciły w stronę medycyny, które zawsze doceniałem medycynę, ale nigdy nie miałem jakiegoś takiego na tyle dużego zainteresowania, żeby się na niej skupić. Zawsze gdzieś była po bokach. I ja na tyle lubiłem przyrodę w szerokim znaczeniu i zwierzęta, i rośliny, i przeszłość, i dinozaury, i skamieniałości, że po prostu to i tak było dość, żeby zagarnąć mnie na cały czas. Więc medycyna... Nie. No ale przyszedł czas, że zachorowałem ciężko na stwardnienie rozsiane. Choroba, która już od 10 lat formalnie się z nią męczę. Czasem muszę się zaprzyjaźniać, ale wolałbym mieć innych przyjaciół. Natomiast więc to z jednej strony chciałem po prostu szczerze powiedzieć, skąd te zainteresowanie medycyną, a z drugiej czasem takie mam poczucie, że osoby chore gdzieś znikają z radarów społeczeństwa. Że my, jeżeli jesteśmy, my mówię, chorzy, niepełnosprawni, jeżeli nie, mniej aktywnie jesteśmy w stanie uczestniczyć albo nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w wielkich imprezach, gdzieś w telewizjach, gdzieś biegać, na marszach chodzić, to po prostu znikamy. Nie istnieje, jakby nas nie było. Nawet miałem raz takie spotkanie, gdzie ktoś powiedział, że z dobrymi chęciami, że osoby chore na stwardnienie rozsiane, zwane w skrócie SM, ta choroba od łacińskiego słowa sclerosis multiplex, mówi, trzeba włączyć do społeczeństwa. I jedna z osób siedząca na wózku tak na tyle niesprawna powiedziała, nas nie trzeba włączyć, my jesteśmy częścią społeczeństwa, nas trzeba po prostu zauważyć i tyle. Myślę sobie tak, przyznam się, żeby było wiadomo. Ale poza tym dzięki tej chorobie, idąc z plusów, odkryłem jednak świat medycyny. No, nie chciałem się zajmować medycyną, medycyna przyszła do mnie. I ta książka jakby punktem wyjścia jest moja choroba, moje przeżycia. Natomiast chciałem opowiedzieć o tych niesamowitych odkryciach, bo właściwie dopiero interesując się medycyną zrozumiałem, jak dużo medycyna w ostatnich 200 latach odkryła, jak bardzo zmieniła na korzyść nasze życie do takiego stopnia, że czasem po prostu nie zauważamy tego. To jest jaka oczywistość.
A no właśnie. Tutaj pan, bo oczywiście jest to książka o odkryciach, o wynalazkach medycznych, o najważniejszych krokach medycyny w historii ostatnich lat, ale też właśnie opisuje pan takie oczywiste rzeczy, które w ogóle nam nie przychodzą do głowy. No właśnie to mycie rąk, prawda? Że to było odkrycie, że dawniej medycy, zabierając się za pomoc medyczną, nawet nie myli rąk i w ogóle uważali, że to fanaberia w momencie, kiedy to odkryto, że to ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o losy, późniejsze losy pacjentów, którymi się zajmowali. Nam się to wydaje po prostu nieprawdopodobne.
Tak. Nie dość, że Ignaz Semmelweis, Węgier, który pracując w Wiedniu, to w czasach, kiedy istniała Austria, Wielka Austria, później Austro-Węgry, i do której pani miasto Kraków też należało w owych czasach, no to on, kiedy odkrył, że trzeba myć ręce, to był wręcz wyśmiewany i nawet do pewnego stopnia prześladowany po prostu za jakieś bzdury. A on dokonał tego odkrycia, zauważając pewną prawidłowość. Wówczas w klinice, w której pracował w Wiedniu, były dwa oddziały. Jeden, na którym głównie lekarze i studenci medycyny odbierali porody, czyli oddział położniczy, wydawać by się mogło lepszy, oraz drugi, gdzie głównie się zajmowały tym położne. I wówczas w czasie po porodach kobiety zapadały czasami na tak zwaną, wówczas to nazywano gorączkę połukową, dzisiaj wiem, że to zakażenie bakteryjne. I śmiertelność na oddziale lepszym przez lekarzy prowadzonym studentów medycyny była 10 razy wyższa niż na tym, gdzie były same położne. I on się bardzo tym martwił. To też jest fajna postać, znaczy wspaniała postać, że on się tym przejął. Wielu lekarzy traktował po prostu tak jest. On się przejął, szukał wyjścia i kiedyś zdenerwowany tym wyjechał na wakacje i w tym czasie jego kolega zmarł i okazało się, że skaleczył się w czasie operacji i w te tkanki weszło jakby tkanki w jego ranę, weszły tkanki od kobiety, która chorowała na gorączkę połogową i ten kolega zachorował na tę z nazwy chorobę, która miała czyli czasem po porodzie. na gorączkę połogową i zmarł. I wtedy Ignaz Semmelweis wpadł na pomysł, no ale może to jest właśnie przez to, że coś mu się dostało do tej rany, że coś go zakaziło. A tak przypomnę, umiejscawiając w historii nauki, że to był czas, kiedy jeszcze nie odkryto, że zarazki wywołują choroby. Odkryto już istnienie bakterii, wirusów jeszcze nie znano. Ale nie kojarzono. To jeszcze później będzie Ludwig Pasteur i Robert Koch dojdą do wniosku, że to zarazki wywołują choroby. I Semmelweis postanowił to sprawdzić w ten sposób, że nakazał myć ręce, nie dość, że przed wejściem na oddział, to również pomiędzy lekarzom, którzy przechodzili od jednej pacjentki do drugiej. Dziś to jest po prostu oczywiste. I nagle śmiertelność zaczęła spadać dziesięciokrotnie. A nagroda jaka była? Miał 2-letni kontrakt, szef szpitala się zdenerwował, nie zwolnił go z pracy, po prostu nie przedłużył mu kontraktu.
No właśnie to bardzo, tak, to bardzo też są ciekawe, fascynujące historie o tych ludziach, że oni byli najczęściej postrzegani jako dziwacy, że ich wynalazki w ogóle nie spotykały się ze zrozumieniem w środowisku medycznym, że jest wśród tych postaci, które pan przedstawia, sporo takich ludzi z tragicznymi wręcz życiorysami, kiedy rozstawali się z życiem albo trafiali do więzienia, dlatego że świat, że oni byli po prostu szybsi niż ten świat dookoła i wiedzieli więcej, a świat ich nie rozumiał, a szczególnie ten medyczny właśnie świat. Z tego sobie nie zdajemy sprawy w ogóle, jak to przed laty wyglądało, bo teraz wszyscy z nadzieją patrzymy na tych ludzi, którzy pracują nad nowymi szczepionkami albo szukają lekarstwa na raka, czy szukają lekarstwa choćby na pana chorobę, czyli na stwardnienie rozsiane. Mamy cały czas nadzieję, że to się zdarzy, a wtedy to oni byli uważani tak gdzieś, ja tak sobie wyobrażam, gdzieś tam na równi z różnymi ludźmi z półświatka po prostu.
Tak, tylko to się zmieniało. Właśnie dlatego swoje opowieści zaczyna w połowie XIX wieku od odkrycia znieczulenia, a kończy w 2020 roku, czyli odkrycie zastosowanie szczepionek nowoczesnych, szczepionki mRNA przeciwko chorobie COVID-19. I to, co pani mówi, że na początku rzeczywiście ich traktowano jak jakichś dziwaków, ludzi niszczących tę medycynę. Natomiast sukcesy z czasem stawały się tak oczywiste. No przecież dziesięciokrotny spadek śmiertelności w szpitalu w Wiedniu to była rzecz, której po prostu nie dało się ukryć. To pacjenci widzieli. No po prostu się coś wspaniałego dzieje. No wspaniałego w sensie medycznym. Więc to się po latach zaczęło przebijać. No i już w XX wieku to odkrywcy, o których piszę, no to już byli honorowani, no nie zawsze aż tak, jakbyśmy chcieli, ale wielu z nich, już nawet nie wymieniłem, ile nagród Nobla tam jest w tej książce tak naprawdę, bo rozdziały są krótkie, żeby to się dało przeczytać w miarę sprawnie i dlatego nie byłem w stanie zmieścić wszystkich informacji, więc czasami podawałem, że ktoś dostał Nobla, natomiast tych nagród Nobla jest dużo więcej niż to, co ja tam podałem, bo jednak finalnie byli honorowani, ale mimo wszystko jest tak, że o ile noblistów powiedzmy pokojowych i z literatury w miarę się pamięta, to odkrywcy z medycyny lub fizjologii, bo tak się nazywa ten dział, Nagrody Nobla często nie bardzo są pamiętani. No. Karl Landsteiner,
odkrywca grup krwi. A ich wynalazki, czy ich odkrycia funkcjonują po dziś i no właśnie, w ogóle nie znamy tych nazwisk. Wie pan, jaki mnie na przykład zafascynował rozdział? No, tutaj mówię z punktu widzenia osoby dorosłej, chociaż myślę, że dla dzieci też to będzie ciekawe, w jaki sposób postępują ci medycy, którzy zajmują się badaniami naukowymi. Jest taki rozdział zatytułowany Przyczyna wrzodów żołądka i opowieść o Helicobacter pylori, czyli takiej bakterii, która powoduje u niektórych osób bardzo silne kłopoty żołądkowe, a u innych w ogóle sobie tam gdzieś żyje w żołądku i nie ma z nią problemu. Ten człowiek, który chciał udowodnić światu, że można te bakterie zwalczyć terapią antybiotykową, a świat mu nie dowierzał, to on sam po prostu sam się zaraził. To są takie opowieści, które się wydają w ogóle gdzieś sprzed wielu, wielu lat, a to działo się całkiem niedawno.
Tak, to są lata 80. No finalnie właśnie. Barry Marshall i jego szef, ojej, w tej chwili wyleciało mi to nazwisko, dostali Nagrodę Nobla, ale tak jak pani...
Robin mówi. Warren. Mhm. Tak. Barry Marshall i Robin Warren.
Tak, i oni po prostu, było wtedy przekonanie, że wrzody żołądka są wywołane przez stres. I nie negując, że czasem stres prowadzi do rozwoju wrzodów żołądka. I to, co pani powiedziała, bardzo dużo ludzi ma te bakterie Helicobacter pylori i u części ona jest po prostu nieszkodliwa, no, jest obojętna, tak, nie jest pożyteczna w żadnym razie, natomiast nie wywołuje żadnych objawów, ale u części prowadzi do zapalenia błony śluzowej żołądka, która przeradza się we wrzody żołądka, które mogą przeradzać się w raka żołądka, który z kolei może prowadzić nawet do śmierci. Więc jakby umiejętność leczenia z Helicobacter pylori wydawała się kluczowa. Wówczas myślano ze stresu, z psychoterapii, która też jest świetnym wynalazkiem, psychoterapia opisuje, ale akurat przy tej chorobie to słabo działało. Dopiero właśnie Robin Warren i Barry Marshall dojrzeli tam te bakterie, ale zakorzenione przekonania były tak mocne, że mimo mocnych dowodów, nawet to, że Marshall sam zakaził się tą bakterią.
I się wyleczył, tak.
I wyleczył się. To nadal nie było decydujące. Ale no... Myślę, że czasami to jest wartość metody naukowej opracowanej w zachodniej Europie, w tym świecie, w którym żyjemy, może troszkę bardziej na zachód, że czekamy na dane i te dane jak się nawarstwiają, niestety czasem trochę późno dochodzi do przełamania pewnego poglądu, to w pewnym momencie są już nie do podważenia. No, mamy ten opracowany system badań już po latach badań klinicznych, zaczyna się od kultur tkankowych, później są te badania. Niestety na zwierzętach nadal tego nie udało się zmienić. No i później przechodzimy do badań na ludziach, czyli trzy fazy badań klinicznych, od małej próby do średniej, do dużej. I to wszystko zajmuje czas, natomiast mamy później dane, które są już trudne do podważenia, czasem niepodważalne, ale ten proces trwa. Niestety trwa. I dla naszych pacjentów to czasem chciałoby się, żeby troszeczkę szybciej to poszło, ale nie opisuję tego w książce. Zbyt szybkie wprowadzanie nowych terapii może prowadzić na manowce. Było ileś terapii, które nawet jedna z nich niesławna, lobotomia, dostała nawet Nagrodę Nobla, ale za szybko się okazała jednak terapią szkodliwą, więc nie stała się bohaterką mojej książki.
Natomiast bohaterami pana książki są naukowcy, medycy, lekarze, wynalazcy i jest tutaj bardzo dużo ciekawych tematów. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Na przykład jest cały rozdział o przeszczepach. Na przykład jest bardzo ciekawy rozdział o rezonansie magnetycznym. Jeżeli ktoś z was musi być poddany takiemu badaniu, to warto, żebyście przeczytali i się zorientowali, jak powstawała w ogóle ta metoda badania. Jest mowa o szczepionkach, jakże aktualny temat, kiedy nie wszyscy chcą się szczepić, a szczególnie nie wszyscy chcą się szczepić najnowszymi szczepionkami, które wynaleziono w ostatnich latach, kiedy pojawił się COVID. Mnóstwo ciekawych informacji, a do tego wszystkiego fantastyczna szata graficzna, czyli ilustracje Tomasza Samojlika, dzięki którym jeszcze łatwiej nam jest zrozumieć, no w końcu jednak niełatwe tematy. I ta książka Wojciecha Mikołuszki i Tomasza Samojlika ukazała się w wydawnictwie Multico. Komu ja ją polecam? Ja ją polecam wszystkim. Zapewniam dorosłych, że wiele się z niej dowiedzą. Zapewniam dzieci zainteresowane nauką, różnymi tematami, wydawałoby się trudnymi, ale jakże ciekawymi. No trzeba mieć trochę lat. Na pewno nie jest to książka dla maluszków, tylko dla takich dzieci, które już są dobrze zorientowane i już chodzą do szkoły i poznają różne też trudne słowa, bo tych słów to tutaj też trochę znajdziecie, ale wszystko jest przez pana Wojciecha Mikołuszkę wytłumaczone. Panie Wojtku, ja bardzo gratuluję tej książki.
Dziękuję,
i cieszę się...
Pani Basie, tak wejdę w sobie, jeśli mogę, bo to, co pani powiedziała, że tak ludzie teraz szczepionkom nie ufają, a czasem mam wrażenie, że to jest skutek uboczny sukcesu szczepionek. Wielu chorób, które dzięki szczepionkom zniknęły, nie pamiętamy, nie doświadczamy, nie widzimy polio, nie widzimy ospy prawdziwej.
Hajne Medina.
Ludzie mówią, po co nam te w ogóle szczepionki? Natomiast właśnie dzięki nim nie widać tych chorób. Więc ludzie przestają się szczepić. No cóż, mam nadzieję, że nie wróci polio ani ospa.
Tak,
ale
można o tych chorobach właśnie poczytać dzięki temu cofnięciu się w czasie i pokazaniu przez pana, na jakie choroby cierpieli dawniej ludzie i co zawdzięczamy tym fantastycznym wynalazkom. Bardzo dziękuję za rozmowę dla Radia Kraków, dla Alfabetu. Wojciech Mikołuszko był naszym gościem, a ja mam dla naszych słuchaczy książkę z tatą w świat medycyny. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Medycyna. No i do usłyszenia. Życzymy przede wszystkim siły, cierpliwości, zdrowia też życzę, bo zdrowie jest bardzo ważne, jak wynika z tej książki.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego również.
Dzisiaj chyba sporą dawkę wiedzy wam zaproponowałam. To na koniec coś lżejszego i może właśnie dla trochę młodszych dzieci. Edyta Jungowska znana jest z nagrywania audiobooków z różnymi książkami bardzo popularnymi lata temu, ale teraz też te książki bardzo chętnie są przez was czytane. Książki zaliczające się do klasyki literatury dla dzieci, między innymi napisane przez szwedzką autorkę Astrid Lindgren. Ja tutaj dość często też proponuję wam te audiobooki nagrywane przez Edytę Jungowską i Piotra Frączewskiego. Dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo nie mam płyty, takiej płyty, CD, tylko odsyłam was do strony wydawnictwa Jungowska i tam można ściągać te opowiadania, które są nagrane na tylko w formie MP3. A są to opowiadania Astrid Lindgren o różnych bohaterach, takich bohaterach właśnie, wokół których toczą się historyjki dla młodszych dzieci. Jedną z tych bohaterek jest Lotta i różne opowiadania są do posłuchania w wykonaniu Edyty Jungowskiej, a fragmentu jednego z nich posłuchamy już teraz. Pewnie, że Lotta umie jeździć na rowerze.
Pewnie, że umiem jeździć na rowerze! Krzyknęła Lotta. Wyobraźcie sobie, że umiem! Po kryjomu! Lotta siedziała na słupku przy furtce przed żółtym domem na ulicy Awanturników, gdzie mieszkała. Siedziała i patrzyła, jak Jonas i Mia Maria pędzili na swoich rowerach w dół ulicy, aż gwizdało. Nic dziwnego, że Lotta była zła. Ale Lotta miała dopiero 5 lat i tak naprawdę nie umiała jeszcze jeździć na rowerze. Nawet po kryjomu.
Ty jesteś za mała,
powiedział później Jonas. Siedzieli właśnie w kuchni i jedli kolację. A zresztą nie masz roweru, dodała Mia Maria. Tylko ten stary, trzykołowy. Wtedy Lotta zrobiła się jeszcze bardziej zła. Sami słyszycie, powiedziała do mamusi i tatusia. Nie mogę przecież jeździć, jeśli nie mam roweru. Potem ugryzła kawałeczek kanapki i mruknęła. Ale to pewne, że umiem jeździć na rowerze. Po kryjomu. Było wiele rzeczy, które Lotta robiła po kryjomu. Przynajmniej tak ciągle mówiła. Ja też chodzę do szkoły, mawiała. Po kryjomu. A raz, gdy Lotta była w odwiedzinach u cioci Berg w sąsiednim domu, ciocia zauważyła. To ciekawe. Jonas i Mia Maria mają niebieskie oczy, a Lotty są prawie zielone. Wtedy Lotta powiedziała zdecydowanie. Ja mam niebieskie oczy po kryjomu, bo Lotta zawsze chciała mieć dokładnie to samo, co Jonas i Mia Maria. Mam tylko ten stary rowerek, trzykołowy. To się nie mieści w głowie, powiedziała Lotta, kiedy wieczorem położyła się do łóżka. Powiedziała to do Niśka. Zawsze, gdy kładła się spać, leżał obok niej. Nisiek nie był wcale misiem, jak można by przypuszczać, tylko po prostu świnką, którą mama uszyła dla Lotty. Ale Lotta i tak nazywała go Niśkiem. I to jemu wszystko opowiadała. Tylko ty słuchasz porządnie. Jonas i Mia Maria nigdy nie słuchają, dodała. Ani nic nie rozumieją. W tym Nisiek był o wiele lepszy. I teraz leżał sobie spokojnie i słuchał, gdy Lotta mówiła mu o tym czymś strasznym, co zamierza zrobić, jeśli na urodziny nie dostanę prawdziwego roweru, to pójdę i zwędzę jakiś po kryjomu. Dokładnie 2 dni później Lotta miała urodziny. Kończyła 5 lat. Mamusia, tatuś, Jonas i Mia Maria weszli rano z tortem i świeczkami i zaśpiewali 100 lat i dali Lotcie dużo prezentów. Ale nie rower. Dostała 3 samochodziki, książkę obrazkową i skakankę i nową huśtawkę do powieszenia w ogrodzie i czerwoną torebkę na ramię, bardzo ładną. Ale nie rower.
To było jedno z opowiadań Astrid Lindgren, czytane przez Edytę Jungowską. Ten tekst, pewnie, że Lotta umie jeździć na rowerze, przetłumaczyła Anna Węgleńska. No i możecie posłuchać tych innych opowiadań również, zaglądając na stronę wydawnictwa Jungowska. To była ostatnia moja propozycja dzisiaj. My usłyszymy się oczywiście za tydzień. Teraz będą wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny, a my razem z Grzegorzem Dąbkiem życzymy wam dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Barbara Gawryl.
Radio Kraków.